Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dorota Banasiak, SBS Polish. Witam Państwa, witam naszego dzisiejszego gościa, a jest nim profesor Mariusz Skwarczyński, naukowiec pracujący na Uniwersytecie Queensland University, szef grupy medycznej chemii. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry.
Pracuje Pan nad rozwojem szczepionek i stymulatorów odporności, a w szczególności przy projektach mających na celu stworzenie lub ulepszenie szczepionek przeciw paciorkowcom, HIV, pasożytom, malarii, gruźlicy i rakowi. Ciekawa dyscyplina i z pewnością pożyteczna. A dzisiejszym tematem naszej rozmowy, naszego spotkania są szczepionki, przyszłość leczenia lub prewencji chorobą. Widzę, że tutaj nie tylko chodzi o wirusy, ale w Pana badaniach występują i wirusy, i bakterie, a także pasożyty. Może na wstępie o tych właśnie projektach. To jest ciekawe, dlatego że nam generalnie szczepionki kojarzą się z wirusami, a z niczym innym.
Szczepionki możemy stosować przeciwko wszystkiemu, co nam zagraża, a nawet niektórym rzeczom, co nam nie zagrażają. Na przykład można zrobić szczepionkę, która kontroluje rozmnażanie się u ludzi, u zwierząt. Czyli możemy stosować leki antykoncepcyjne, ale możemy stosować szczepionki antykoncepcyjne. Czyli możliwości tu są bardzo duże, bo nad tym też pracujemy, ale głównie się ukierunkowujemy w kierunku bakterii, trochę wirusy też, różne inne pasożyty. To wszystko, co generalnie atakuje człowieka, można zmusić nasz układ immunologiczny, żeby z tym walczył. Żeby z tym walczył dużo bardziej skutecznie, niż jak się sam zarazi i nie jest na to w ogóle przygotowany.
I ta szczepionka, powiedzmy więcej, wróćmy do korzeni. Na jakich zasadach funkcjonuje szczepionka? Co ona robi? Bo jak wiemy, preparaty chemiczne lub antybiotyki wpuszczają do naszego obiegu pewne chemikalia i to coś ma zabić tego pasożyta czy bakterie. A szczepionki funkcjonują w jaki sposób?
Szczepionki funkcjonują w taki sposób. Generalnie szczepionki już zaczęto stosować jakieś 500 lat temu. Trwa teraz wojna między Chinami a Indiami, kto był pierwszy. Były na początku bardzo brutalne, bo po prostu z zarażonych osób pobierało się kawałki ciała, krosty i się zaszczepiało. Cały pomysł polegał na tym, żeby dostarczyć do ludzkiego organizmu coś, co przypomina chorobę, a tą chorobą do końca nie jest. A nasz organizm sam się potrafi bronić. Nasz organizm produkuje przeciwciała, produkuje całą masę różnych komórek, które atakują to, co nas zakaża. A to może być równie dobrze też rak. Chodzi o to, że na przykład te przeciwciała są w stanie rozpoznać na powierzchni bakterii pewne białka, przyczepić się do nich i powiedzieć, to ta komórka jest do zniszczenia i dzięki temu jesteśmy w stanie się bronić. Nie musimy spożywać żadnych związków chemicznych, które, bo niestety wszystkie leki mają też właściwości uboczne, włączając paracetamol, nawet woda. W sumie nie jest lekiem, ale też można się wodą zatruć. Natomiast tutaj wykorzystujemy człowieka, własny układ immunologiczny. Oczywiście musimy go nauczyć, żeby on rozpoznał tą szczepionkę, a szczepionka musi być na tyle podobna do właściwego zakażenia, żeby na drugi raz, jak się spotkamy już z prawdziwym zakażeniem, byliśmy przygotowani na to. Mieliśmy przeciwciała, które od razu zaatakują tego intruza w naszym ciele.
Panie profesorze, do szczegółów właśnie tych innowatorskich podejść w leczeniu na przykład właśnie raka, to za chwilę wrócimy. Powiedzmy może troszeczkę więcej na temat tradycyjnych szczepionek, takich, które może pamiętają jeszcze nasi słuchacze, szczepionki, które otrzymywali w dzieciństwie w szkołach i szczepionek nowoczesnych. Trend pojawił się, przynajmniej tak może się wydawać opinii publicznej, pojawił się w latach 2019-2020-2021, kiedy wybuchła epidemia COVID. To wtedy nam pojawiły się na rynku szczepionki nowej generacji. Wytłumaczmy, jaka jest różnica między wyprodukowaniem tak zwanej szczepionki tradycyjnej, a tej nowoczesnej. bo ja rozumiem, że te nowoczesne to obejmują między innymi te szczepionki RNA, czyli RNA.
Tak, wszystko się zgadza, chociaż nie tak do końca. COVID nam bardziej pokazał, że są inne szczepionki. Te szczepionki istniały wcześniej, może te RNA nie były używane, ale generalnie szczepionki, zaczęła się cała historia szczepionek od tym, że używało się mikroorganizmu, który był zabity albo osłabiony i go się wprowadzało do człowieka. Człowiek produkował odpowiedź immunologiczną i się uczył na podstawie tego osłabionego albo zabitego organizmu.
Czyli tego osłabionego wirusa, tak?
Bakterie bardzo często są. Nie, wirusy to nie jest tylko to, co się robi na szczepionki. COVID generalnie wprowadził podejście, że wszystko to są wirusy. Szczepionki w dużej mierze są robione przeciwko bakteriom, jak cholera na przykład. Dużo tych zabójstw.
No i gruźlicy, prawda? I gruźlicy na przykład. No,
też bakterie, tak?
Tak.
Tak, wirusy to jest jeden z przykładów i tu się często na przykład tylko bierze się część wirusa. Generalnie mówiąc prosto, pierwsze szczepionki brały cały organizm. Następnym etapem było izolowanie tylko części tego organizmu. Na przykład ten kapsyd, który pokrywa wirusa, ale bez DNA w środku. Także już ten wirus nie mógł zarażać, a jednocześnie miał tą część, która wywołuje odpowiedź układu immunologicznego. I idąc tak w dół, się robiło coraz mniejsze fragmenty z tej bakterii czy z tego wirusa. Cel był taki, żeby odpowiedź immunologiczna była bardzo specyficzna, a żeby wyeliminować wszystkie toksyny, które są w bakteriach, nadmierną odpowiedź immunologiczną i żeby zrobić tą szczepionkę jak najbardziej bezpieczną. I takie są teraz tendencje, żeby już nie używać całych organizmów. Najczęściej szczepionki były robione na białkach później, czyli to, co jest na powierzchni bakterii czy na powierzchni wirusa. Następnym etapem było to, że ponieważ żeby wyprodukować białko poza organizmem albo poza bakterią często, się je produkuje właśnie za pomocą RNA. So, RNA koduje, na matrycy RNA się produkuje białko, więc zamiast użyć białko można tej matrycy użyć. Szczególnie, że jak w przypadku COVID-a, to jesteśmy infekowani tym RNA. To COVID wprowadza do nas RNA. RNA produkuje białka wirusa. Czyli ta szczepionka COVID-owa, większość z nich, nie wszystkie, były tak zrobione, żeby naśladowały tego wirusa. To nie było nic specjalnie niesamowitego. To było po prostu naśladownictwo tego, co jest praktycznie tym wirusem.
Ale była panika, bo szczepionki RNA to są nowej generacji i się boimy.
Tak, my się boimy wszystkiego, boimy się samochodów. 200 lat temu. Także wszystko, co nowe, jest straszne, szczególnie jak się powie nanotechnologia albo, nie daj Boże, genetyka.
No i jeszcze wszystkie zawartość tego grafenu, tak? Bo jeszcze miał być grafen w tych szczepionkach.
Różne takie cuda. Oczywiście tam przy szczepionkach RNA największe problemy były kilka, ale jednym z takich dużych problemów to było, jak tą szczepionkę dostarczyć. Więc tam były użyte specjalne lipidy, bo jeżeli byśmy wzięli normalnie RNA i wprowadzili do człowieka, to by było szybko zniszczone. Nic by z tego nie zostało. Dlatego wirusy mają specjalną otoczkę, która chroni te wirusowe RNA. I teraz chodziło, żeby nie wprowadzać wirusa, tylko coś, co go naśladuje, czyli ta otoczka została usunięta i wprowadzane były lipidy, które chroniły to RNA. No i tutaj była kwestia, że a co one mogą zrobić, a co jeszcze dodatkowo jest wprowadzane.
Czyli to, co pan w tej chwili powiedział, to odnosi się do szczepionek tak zwanej nowej generacji. Czy większość szczepionek w dzisiejszych czasach właśnie jest tworzonych, generowanych w taki sposób?
RNA szczepionki jest moda na to, bo to jest nowa technologia, więc wszyscy próbują to robić. Generalnie to moim zdaniem, prywatnym zdaniem, te szczepionki są dobre przeciwko wirusom. Natomiast bakterie naturalnie nie wprowadzają żadnego RNA do naszych komórek, więc można robić na innej zasadzie. Kwestia jest naśladownictwa. Mi się wydaje, że jeżeli naśladujemy te naturalne infekcje po tej samej drodze, to raczej dużo nie ryzykujemy, bo jeżeli się naprawdę zarazimy, to i tak te RNA wirusa będzie u nas w naszych komórkach. Tyle, że niekontrolowane. W szczepionkach na COVID to RNA się nie powiela. Jest specjalnie zepsute, żeby nie mogło się produkować następne, żeby nie mogło produkować więcej wirusów. Natomiast jak jesteśmy zainfekowani, to wirus się powiela w naszym organizmie. No i wtedy jest problem.
Moim i Państwa gościem był dzisiaj profesor Mariusz Skwarczyński, naukowiec z Uniwersytetu Queensland University, szef grupy medycznej chemii. Dziękuję panu za czas i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A Państwu za uwagę dziękuję. Dorota Banasiak, SBS Polish.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.